Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Już po raz drugi w tym miesiącu, w poniedziałek, odbył się protest przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie. Zgromadzeni wyrazili stanowczy sprzeciw wobec decyzji Rady, która nałożyła na Fundację Lux Veritatis, nadawcę telewizji Trwam, karę w wysokości 50 tysięcy złotych. Uczestnicy protestowali także przeciwko propagowaniu demoralizacji przez telewizję publiczną, która planuje emisję spotu promującego związki homoseksualne. Protest poprzedziło spotkanie delegacji Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janem Dworakiem. Podczas rozmowy prezes prawicy Marek Jurek wręczył petycję z postulatami, powiedział Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący prawicy.
Ta rozmowa jednak pokazała, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie stoi na straży ładu medialnego, że zachowuje stanowisko stronnicze, że popiera jedną opcję, która jest niechętna wartościom chrześcijańskim i cywilizacji w ogóle europejskiej, zbudowanej na tych wartościach i w ogóle kulturze polskiej. Później była demonstracja, w której zapowiedzieliśmy, że protesty będą trwały. Będą trwały aż do skutku, ponieważ domagamy się jednak przestrzegania prawa. I dopóki to prawo nie będzie przestrzegane, dopóki telewizja Trwam będzie dyskryminowana i Radio Maryja, dopóki telewizja publiczna bezkarnie będzie łamała prawo bez reakcji ze strony chociażby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to te protesty będą trwały.
W ubiegłym tygodniu aż 7 parlamentarnych zespołów zwróciło się do Krajowej Rady o zaprzestanie szykanowania telewizji Trwam i cofnięcie kary. Poseł Małgorzata Sadurska podkreśla, że kara 50 tysięcy nałożona za obiektywną relację z Marszu Niepodległości stanowi 40% wpływów z reklam.
Zgodnie z polskim prawem, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, pan przewodniczący Dworak ma możliwość zmiany tej szykanującej i represyjnej decyzji, która ma charakter kneblowania ust niezależnej, polskiej, wolnej telewizji.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak wydaje się być nieugięty. Podczas posiedzenia zespołów zapowiadał, że jeszcze raz zastanowi się nad sprawą kary. Dziś jednak podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, mówiąc o rzekomej pochwale przestępstwa w relacji z Marszu Niepodległości. Wypowiedź Jana Dworaka padła na antenie Radia Tok FM, które należy do Agory, wydawcy m.in. Gazety Wyborczej. Już tydzień trwa protest głodowy związkowców z inowrocławskich kopalń soli Solino S.A. W strajku uczestniczy 11 górników, dwóch ze względu na zły stan zdrowia zostało przewiezionych do szpitala. Związkowcy zarzucają pracodawcy brak realizacji porozumień i postanowień pakietu socjalnego, jednostronne i bezprawne wypowiedzenie przez zarząd spółki układu zbiorowego pracy oraz działania mobbingowe. Domagają się dymisji obecnego zarządu i rozpoczęcia inwestowania w rozwój firmy przez jej właściciela, czyli PKN Orlen, który należy do Skarbu Państwa. Jerzy Gawenda, przewodniczący Solidarności w Solino, zapowiedział, że protest będzie trwał do skutku. Poniedziałkowe rozmowy strony społecznej z przedstawicielami PKN Orlen nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Spotkaliśmy się z dyrektorem od spraw kontaktów ze związkami zawodowymi w PKN Orlen. Ze spotkania właściwie nic nie wyszło. Tak jak przewidywaliśmy, jest to była próba nakłaniania pracowników i związki zawodowe do wycofania się z protestu. Postulaty, które pracownicy złożyli, jest to mapa, w jaki sposób należy prowadzić negocjacje i od rozwiązania tych problemów uzależniają pracownicy i związki zawodowe zaprzestanie protestu. Główne cele, które sobie pracownicy stawiają, to jest określenie programu, jaki cel jest tej spółki. Szczególnie jeżeli chodzi o magazynowanie, bezpieczeństwo energetyczne, bo zgodnie z przyjętymi strategiami ta spółka może zostać wyeliminowana z zajmowania się magazynowaniem, jak również produkcją solanki.
W maju zarząd spółki wypowiedział układ zbiorowy pracy i zaproponował niekorzystne dla górników warunki. W tej chwili pracownicy firmy otrzymują do podpisania porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy. Odrzucenie propozycji pracodawcy będzie równoznaczne z utratą pracy. Smoleńsk, pamiętamy, hańba. Przy takich okrzykach w Pasłęku rozpoczęło się spotkanie wyborcze premier Ewy Kopacz. Jedna z kobiet obecnych na sali wytknęła Ewie Kopacz, że jako minister zdrowia zapewniała o przekopaniu ziemi w miejscu katastrofy na metr w głąb. Ewa Kopacz stwierdziła, że po prostu wprowadzono ją w błąd. Każdego dnia przywożono worki ze szczątkami pobrudzone ziemią i paliwem. Kiedy zapytałam, co to jest, powiedziano mi, że przekopują ziemię, mówiła. Oburzenia słowami kopacz nie kryje mecenas Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który zginął w Smoleńsku. Premier Ewie Kopacz, trzeba postawić kilka zasadniczych pytań, stwierdziła mecenas.
Pytanie pani premier, na czym polegała jej praca, w jakim charakterze i w jakim celu ona tam była? Pytanie co do tego, czy była tam oficjalnie jako urzędnik, czy też była tam prywatnie z potrzeby serca, zmieniała już kilkakrotnie. Jakby brała odpowiedzialność za słowa, które wypowiada, to powinna powiedzieć, Rosjanie jej mówią, że przekopują teren na metr w głąb, a ona tego nie dodała, tylko powiedziała, że teren jest przekopywany na metr w głąb. To jest zasadnicza różnica. Ponadto ona mówiła o tej pracy ramię w ramię wspaniałej przy sekcjach zwłok, przecież wtedy kłamała w sposób celowy, bo przecież jest notatka z 11, z której wynika, że zgłoszono jej, że polscy lekarze nie będą dopuszczeni do sekcji, dlatego że jest po sekcjach.
Natomiast odnośnie wizyty w Moskwie po katastrofie smoleńskiej, premier stwierdziła, że gdy ona pracowała, inni wrócili do Polski, by robić politykę. Będzie unijna kontrola w resorcie rolnictwa. Ma to związek z wnioskami nadesłanymi z Polski, które dotyczą rekompensat dla rolników poszkodowanych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga. Polska wnioskowała o 145 milionów euro. Natomiast Komisja Europejska przyznała na ten cel dla 28 państw jedynie 125 milionów euro. Później Komisja Europejska zamroziła tę kwotę. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, mówi, że w wyniku decyzji podjętych przez ministra Marka Sawickiego, polscy producenci owoców i warzyw stracą dwa razy.
Chęć propagandowego sukcesu doprowadziła do tego, że rolnicy stracą na tym dwa razy, bo ci, którzy składali w pierwszej transzy, ich wnioski mogą być zakwestionowane, a jednocześnie ta niesamowita wielka ilość złożonych zapotrzebowań na rekompensaty doprowadziła do tego, że nie będą polscy rolnicy partycypowali istotnie w drugiej transzy. No, tak się kończą złe działania, które mają na celu pokazywanie sukcesów propagandowych, a nie faktycznej troski i walki o polskie interesy w Brukseli.
Kontrola wniosków o rekompensaty złożone w związku z rosyjskim embargiem dla producentów owoców i warzyw odbędzie się od 17 do 21 listopada. Niewykorzystane pieniądze wrócą do wspólnej rezerwy kryzysowej przeznaczonej na 2015 rok. Front Ludowy ukraińskiego premiera Arsenija Jaceniuka uzyskał minimalną przewagę nad prezydenckim blokiem Petra Poroszenki, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 45% głosów. W przedterminowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie Front Ludowy uzyskał 21,6% głosów, a blok Petra Poroszenki 21,47% poparcia. Dla ostatecznego układu sił w parlamencie kluczowe będą jednak wyniki w okręgach jednomandatowych, a tu zdecydowanym wygranym będzie partia prezydenta Poroszenki i to ona najprawdopodobniej ostatecznie pokona partię Jaceniuka. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że przedterminowe wybory odbyły się w większości zgodnie z normami demokratycznymi. Odnotowano pojedyncze przypadki naruszeń. Profesor Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego mówi, że wygrana bloku Petra Poroszenki nie jest zaskoczeniem. Jednak zastanawia nikły wynik wyborczy tzw. prawego sektoru.
To świadczy, iż straszenie nas prawym sektorem, straszenie nas, że nie należy pomagać Ukrainie, ponieważ ona może być niebezpieczna dla Polski, nie ma swojego uzasadnienia. Ukraina podzielona została swego czasu na dwie części. Część wschodnią, zajętą przez za czasów carskich, przez Rosję, część zachodnią, która była pod administracją Rzeczpospolitej obojga narodów, a potem znalazła się w II Rzeczpospolitej. Ten podział do dzisiaj funkcjonuje. Mamy część proeuropejską, Ukrainę proeuropejską i mamy część prorosyjską, Ukrainę prorosyjską. Ten podział jest nader widoczny w tych wyborach.
Wybory nie odbyły się na zajętym przez Rosję od marca Krymie i w niektórych regionach Donbasu na wschodzie kraju kontrolowanych przez prorosyjskich rebeliantów. Litwa rozpoczyna proces uruchamiania terminalu LNG. Kraj ten chce dzięki niemu uniezależnić się energetycznie od Gazpromu. Terminal zapewni Litwie alternatywne dostawy gazu, a tym samym wzmocni jej pozycję w negocjacjach z Gazpromem. Płynący terminal LNG w kłajpeckim porcie to specjalny statek z instalacjami do magazynowania, przeładunku i regazyfikacji gazu skroplanego. Został zbudowany w Korei Południowej. Za jego pośrednictwem Litwa będzie mogła importować ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu w postaci skroplonej. Poseł Adam Abramowicz mówi, że Litwa uruchamia gazoport wcześniej niż Polska i chce się jak najszybciej uniezależnić od Rosji.
Litwa pokazuje w wielu kierunkach, że jest bardzo zdeterminowana, że rząd litewski widzi zagrożenie ze strony Rosji nacisku politycznego i gospodarczego, wojny gospodarczej. Nasz rząd niestety nie byłby zbyt przewidujący. Stąd to ślimaczenie się. Na 2006 rok decyzja o budowie. Wiadomo, że taką inwestycję buduje się kilka lat. To nie jest tak, że można wybudować 2-3 miesiące. Mamy 2014 i nadal polski terminal w Świnoujściu jest nieoddany, a my jako posłowie domagamy się podania konkretnego terminu i ten termin jest podawany, a potem niedotrzymywany.
Terminal LNG w Świnoujściu ma być gotowy do odbioru komercyjnych dostaw gazu w przyszłym roku. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.